misteria zbawienia. Sądzę, że każdy, kto choć raz w życiu w całości przeczytał Ewangelię, a to powinno być pragnieniem i obowiązkiem każdego chrześcijanina, doznał niedosytu. Z jednej strony bowiem na kartach Ewangelii w czterech jej wersjach, według świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, odkrył całe bogactwo życia i działalności Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony napotkał wiele niewiadomych. Paradoksalnie, im więcej poznajemy naszego Pana z kart Pisma Świętego, tym bardziej stwierdzamy, jak mało mamy informacji o Nim. Ewangeliści, dzieląc się swoją wiarą, opisują jedynie wybrane zagadnienia, wybrane wydarzenia i słowa, uznane przez nich za najważniejsze. W sumie więcej pomijają, aniżeli przytaczają. Zwróćmy uwagę na przykład, że w biografii Pana Jezusa mamy podane kilka szczegółów odnośnie do Jego narodzenia i niemowlęctwa, wzmiankę o emigracji do Egiptu i powrocie do rodzinnego Nazaret, jedno zdarzenie podczas pielgrzymki do Jerozolimy na święta Paschy, gdy Jezus miał 12 lat, a potem ani słowa o ponad 20 kolejnych latach życia w Nazarecie. Właściwie nie wiemy nic o tym okresie życia Pana Jezusa. Nie ma żadnych pewnych informacji o tym, co Jezus robił, czy i gdzie się uczył oraz co działo się w ciszy nazaretańskiego domu. Nie ma żadnych danych, czym się zajmował i jaki wykonywał zawód, aby zarobić na skromne życie. Potem już podczas publicznej działalności, z której też mamy jedynie fragmentaryczne informacje, mówiono o nim, że był synem Józefa, który był cieślą. Samo to określenie Józefa z Nazaretu jako cieśli jest wadliwym polskim tłumaczeniem. Chodzi raczej o rzemieślnika, który zajmował się obróbką drewna. Jednak nie ma dokładnego określenia, na czym ta obróbka polegała. Z faktu, że Jezusa, jego ziomkowie uważali za syna Józefa, robotnika drzewnego, dawniejsi egzegeci upraszczająco wywnioskowali, że i on sam był cieślą, pracując razem ze swym przybranym ojcem. Tymczasem Roman Brandstetter, nawrócony na katolicyzm Żyd z Tarnowa, zmarły w Poznaniu w 1987 roku, w powieści Jezus z Nazaretu zdecydowanie twierdzi, że Jezus był rolnikiem pracującym na polu lub w winnicy, albo był ogrodnikiem uprawiającym owoce i warzywa. Ów autor, wychowany w tradycji żydowskiej, a więc mający doskonałe wyczucie kulturowego klimatu Biblii, taki wniosek wyprowadza z szeregu przesłanek ewangelicznych. Między innymi z tego, że Jezus bardzo często w przypowieściach odwołuje się do doświadczenia ludzi pracujących w polu lub zbiorze zboża, czy też w winnicy, jak również odwołuje się do zjawisk atmosferycznych, od których w bardzo dużym stopniu zależy rytm pracy na polu. Natomiast ani razu w przypowieściach Jezus nie czyni aluzji do pracy przy drewnie. Także z okresu około 3 lat publicznej działalności nie ma na kartach Ewangelii dokładnego kronikarskiego zapisu. Są odnotowane jedynie pewne wydarzenia, czasem powiązane ze sobą nie ze względu na czas i miejsce, ale symboliczne przesłanie, które ze sobą niosły. Trudno więc ustalić precyzyjną chronologię wszystkich opisanych wydarzeń. W tym sensie czytelnik Ewangelii odczuwa wielki niedosyt. Podobny brak zaspokojenia naturalnej ciekawości odnośnie do wielkich ludzi skłonił starożytnych chrześcijan nie tylko do skrzętnego zapamiętywania i przekazywania ustnie potomnym różnych drobnych szczegółów z życia Zbawiciela, ale do tworzenia legend na tej podstawie, posiłkując się własną wyobraźnią i osobistym życiowym doświadczeniem. W ten sposób powstały tak zwane apokryfy, czyli pisma o tematyce biblijnej, których główną postacią najczęściej jest Jezus lub jego matka. Ponieważ są one na ogół wytworem ludzkiej fantazji i ludowej pobożności, a nie dziełem Ducha Świętego, dlatego nie weszły do tak zwanego kanonu ksiąg natchnionych Pisma Świętego i nie stanowią treści Bożego objawienia. Natomiast to, co podaje nam Biblia na temat Jezusa, choć po ludzku biorąc nie satysfakcjonuje nas, ma jednak ogromne znaczenie. Są tam bowiem opisane najważniejsze wydarzenia zbawcze, które zmieniły bieg historii świata i wciąż wpływają na kształt życia każdego, kto przyjął wiarę w Jezusa Chrystusa. Są to tak zwane misteria zbawienia. Określenie to, misteria zbawienia, pochodzi od greckiego terminu mysterion, który oznacza tajemnicę, rzecz zakrytą, rzecz tajemną. Nie chodzi więc o zakaz wyjawiania jakichś sekretów, ale o rzecz nie dającą się opisać, nie dającą się wyrazić, przekazać. W tym sensie, tuż po przeistoczeniu we mszy świętej, celebrans oznajmia: oto wielka tajemnica wiary, oto wielkie misterium wiary, czyli coś, czego nie sposób zrozumieć, wyrazić, przekazać, a co jedynie można, a nawet trzeba doświadczyć. Tajemnica jest zatem bardziej przestrzenią przeżywania, aniżeli poznania w sensie intelektualnym. W Ewangeliach słowo misterion pojawia się tylko jeden raz. Święty Marek notuje bowiem słowa Jezusa: wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Misteria zbawienia są to więc słowa, gesty, czyny Pana Jezusa oraz związane z tym wydarzenia, poprzez które dokonał On naszego zbawienia. Zawierają one znacznie głębszy sens, aniżeli wskazywałaby na to zwykła faktografia osadzona w czasie i przestrzeni. Są to słowa, gesty i czyny o znaczeniu ponadczasowym, symbolicznym, odsłaniającym ostateczne znaczenie tego wszystkiego, co dzieje się w życiu poszczególnych osób, narodów i całego świata. W tym sensie nie da się ich do końca zrozumieć w sensie poznawczym. Aby uchwycić ich treść, nie można zatrzymywać się na ich powierzchni, ale trzeba w nie po prostu wejść, niejako otworzyć je w sobie, doświadczyć ich, pozwolić, by wybrzmiały w naszych oczach. Takie właśnie przeżywanie misteriów zbawienia, które pozwala nam zjednoczyć się z naszym Zbawcą, to istota tak zwanego doświadczenia duchowego, które jest u podstaw duchowości. Misteria zbawienia stają się przedmiotem naszego duchowego doświadczenia przede wszystkim podczas modlitwy i medytacji, takiej jak na przykład w różańcu, gdy rozważamy kolejne tajemnice różańca, czyli tajemnice zbawienia. W sposób szczególny misteria zbawienia stają się dostępne w liturgii, w której na nowo słuchamy słów Jezusa, przypatrujemy się Jego dziełom, niejako dotykamy Go fizycznie. Jednym słowem, możemy przeżyć mniej więcej to samo, co było udziałem apostołów i otaczających Jezusa tłumów. Misteria zbawienia, czyli zbawcze słowa, gesty, czyny Jezusa oraz związane z tym wydarzenia, układają się w dwie zasadnicze grupy – misteria wcielenia i misteria odkupienia. Pierwsza grupa obejmuje okres tzw. przygotowania, czyli zapowiedź narodzenia bezpośredniego poprzednika Jezusa, jakim był starszy od Niego o pół roku Jego krewny święty Jan Chrzciciel, a następnie zwiastowanie Maryi przez archanioła Gabriela. Na misteria wcielenia składa się przede wszystkim fakt narodzenia Pana Jezusa w Betlejem podczas spisu ludności za czasów Cezara Augusta, a także m.in. wydarzenia z wczesnego dzieciństwa Pana Jezusa, czyli obrzezanie, nadanie Mu imienia zgodnie z żydowskim obyczajem, ofiarowanie w świątyni jerozolimskiej, potem ucieczka do Egiptu, rzeź niemowląt płci męskiej. Do misteriów wcielenia zalicza się także wszystko to, co działo się podczas ukrytego życia Jezusa. Drugą, znacznie liczniejszą grupę stanowią misteria publicznego życia Jezusa, a więc bezpośrednio związane z dziełem odkupienia. Właśnie misja Chrystusa, aby wykupić ludzkość ze skutków grzechu pierworodnego i wyzwolić od wpływów złego ducha, stanowi wspólny motyw, który łączy różne słowa, gesty i fakty Jezusa. Spośród najważniejszych należy wymienić Jego chrzest w rzece Jordan, doświadczenie kuszenia na pustyni, piesze wędrówki po całej Palestynie w celu przepowiadania, że nadchodzi Królestwo Boże i towarzyszące temu cuda, jak rozmnożenie chleba dla niezliczonych tłumów, jak uzdrowienia, wyrzucanie demonów, a nawet przywracanie życia. Do tej grupy należy także przemienienie. Kulminacje misteriów zbawienia stanowią wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie w związku z przybyciem Jezusa na święto Paschy, a więc triumfalny wjazd do świętego miasta, zaraz potem celebrowana kilka dni wcześniej niż nakazywał to zwyczaj żydowski uczta paschalna, podczas której Jezus ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa, a wreszcie pojmanie, sfałszowany i nielegalny proces sądowy skazujący Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie, Jego męczeństwo, skonanie i pogrzeb, a w końcu zmartwychwstanie, ukazywanie się Jezusa apostołom, uczniom i niewiastom oraz różnym osobom. Następnie wniebowstąpienie oraz zesłanie na Maryję i apostołów Ducha Świętego. Te ostatnie wymienione wydarzenia określane są łącznie jako misterium paschalne. Katechizm Kościoła katolickiego, który powinien być częstą naszą lekturą w roku wiary, podaje, że całe życie Chrystusa jest misterium rekapitulacji w Nim jako głowie. Wszystko, co Jezus uczynił, powiedział i wycierpiał, miało na celu na nowo skierować człowieka do jego pierwotnego powołania. To numer 518 katechizmu. Misteria zbawienia, które w modlitwie i medytacji, a zwłaszcza w liturgii, jak również w naszych audycjach czynimy przedmiotem uwagi, są nie tylko jak znaki drogowe w naszym podążaniu do wieczności, ale nade wszystko są jako niewyczerpalne źródło życia w doczesności i wieczności.